Podkarpacki panel polityczny.
Audycję realizuje Maciej Rosół, przed mikrofonem Roman Adamski. Witamy serdecznie. Naszymi gośćmi są regionalni przedstawiciele ugrupowań parlamentarnych. Andrzej Dec, Koalicja Obywatelska, były przewodniczący Rady Miasta, obecnie wiceprzewodniczący. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Łukasz Dziągwa, Nowa Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Pomimo zaproszenia nie ma z nami przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Konfederacji. Zaproszenie zostało przesłane w piątek. Nasz telefon 17 i 7 dwójek, do Państwa dyspozycji i Państwa zapraszamy do dyskusji na tematy, które będziemy poruszać. Przy słuchawce Wojciech Wójcik. Pomnik czynu rewolucyjnego w centrum Rzeszowa ma nowego właściciela. To Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Niezłomnych Podkarpacia. Monument został przekazany na początku czerwca decyzją zarządu prowincji Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Mieszkańcy Rzeszowa podkreślają, że pomnik to niewątpliwy symbol stolicy Podkarpacia.
Ludzie z Warszawy, na przykład moi znajomi, jak jadą w Bieszczady, to pierwsze, co widzą w Rzeszowie, to pomnik. Dla każdego, myślę, w Polsce ten pomnik stał się symbolem, tak jak syrenka dla Warszawy. Ten pomnik razem z herbem na szczycie tworzy całość i ewentualnie postawić tablicę informacyjną.
Powinien zostać. Może nie w takiej formie właśnie, jak jest teraz, ale jednak powinien być.
Na przykład moglibyśmy go oddać artystom, na przykład do pomalowania. Mógłby być to taki wielki mural, który mógłby się zmieniać, lub jakaś taka instalacja.
Pani jako młodej osobie ten pomnik jakoś się kojarzy? Zna pani jego historię? Co on upamiętnia?
Nie wiem zbyt dużo, aczkolwiek kojarzył z komunizmem. Tak mi mówili rodzice. Dla mnie to nie ma zbyt dużego ładunku emocjonalnego. Wiem, że dla niektórych jest on negatywny, że źle się kojarzy.
Co stowarzyszenie zamierza zrobić z pomnikiem czynu rewolucyjnego, który został bezpłatnie przekazany stowarzyszeniu przez Zakon Ojców Bernardynów? Marcin Maruszak, prezes Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy Niezłomnych Podkarpacia.
Za wcześnie jest, żeby o tym mówić. Także odmawiam komentarza w tej sprawie.
Jest postanowienie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o tym, żeby doprowadzić ten pomnik do takiego stanu, żeby nie zagrażał on bezpieczeństwu, na przykład przechodniów. To jest pewnie ta pierwsza kwestia do rozwiązania.
Przede wszystkim chcielibyśmy się skupić na bezpieczeństwie, czyli zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i zabezpieczyć poszczególne elementy pomnika przed katastrofą budowlaną.
Co dalej się stanie z tym pomnikiem?
Jeszcze raz powtarzam, za wcześnie jest, żeby na ten temat mówić. O tym zdecyduje bardzo wiele innych różnych czynników i to wymaga czasu.
Też pojawia się takie pytanie, dlaczego stowarzyszenie otrzymało pomnik? Jakby pan to wytłumaczył?
Składaliśmy taką propozycję, jak i zresztą wiele innych podmiotów. Zakonowi Bernardynów. Chodzi o ochronę naszego dziedzictwa duchowego, jakim jest Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej, które w ostatnim czasie niestety spotykało się z zwykłym hejtem.
Czy to, że stowarzyszenie zajmie się pomnikiem i tą działką, na której on stoi, to te wszystkie złe rzeczy się zatrzymają według pana?
Naszą intencją było przede wszystkim uniemożliwić dalsze krytyczne i obraźliwe wypowiedzi wobec zakonu Bernardynów, wobec klasztoru Bernardynów. Pomnik ten gwałci założenia architektoniczne nie tylko miasta, ale również stanowi element złamania prawa.
Z tego, co pan mówi, to można wywnioskować, że stowarzyszenie będzie dążyło do tego, żeby ten monument zniknął z centrum Rzeszowa.
To nie jest jakieś widzimisię jednej czy dwóch osób. Decyzje o przekazaniu tego obiektu propagandowego zostały podjęte gremialnie. Chcielibyśmy się skupić na warstwie edukacyjnej również, czyli problematyki związanej z tym obiektem propagandowym.
Fragment komunikatu w sprawie rzeszowskiego pomnika Zarządu Prowincji Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Pomnik został postawiony przez władze PRL na terenie dawnego ogrodu klasztornego, zawłaszczonego w latach powojennych w czasie komunistycznych rządów. Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Niezłomnych Podkarpacia reprezentuje mieszkańców miasta i środowiska, które wówczas stawały w obronie klasztoru. Decyzja ta wynika więc ze sprawiedliwości oraz szacunku dla osób zaangażowanych w pomoc. W ostatnich latach pomnik stał się obiektem sporu polityczno-ideologicznego. Nie chcemy być stroną w sporze wokół kwestii historycznych oraz politycznych. Nie jest naszą misją ani odnawianie, ani burzenie pomników nieposiadających religijnego wymiaru.
Doktor Dariusz Iwaneczko, dyrektor Rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Ustawa o dekomunizacji przestrzeni publicznej mówi w sposób jednoznaczny. Nie wolno propagować żadnego ustroju totalitarnego poprzez obiekty, budynki, nazwy ulic, nazwy miejsc, Na podstawie tej ustawy Instytut Pamięci Narodowej wydaje opinię na wniosek właściwych wojewodów, która to opinia reguluje, czy dany obiekt zdaniem Instytutu Pamięci Narodowej podlega tej ustawie, czy też nie podlega.
Jak jest w przypadku monumentu w Rzeszowie?
W obiegu prawnym funkcjonuje opinia wydana przez Instytut Pamięci Narodowej, która mówi wprost, że ten obiekt powinien zniknąć z przestrzeni publicznej, ponieważ propaguje właśnie ideologię komunistyczną wprost.
Konrad Fiołek, prezydent Rzeszowa.
Niestety władze zakonu ojców Bernardynów zlekceważyły wolę mieszkańców Rzeszowa w sposób nieakceptowalny i bardzo przykry dla nas wszystkich. Samorząd miasta Rzeszowa podejmie wszelkie możliwe kroki, żeby pomnik odzyskać. Kilkuletnie starania, by ten proces przeprowadzić polubownie, zostały zlekceważone i odrzucone przez władze ojców Bernardynów. Podejmiemy wszelkie możliwe prawne działania w celu odzyskania całości tego terenu, który został kiedyś Bernardynom z majątku miasta przekazany. Będziemy działać na temat odzyskania już nie tylko pomnika, ale całego tego terenu.
Miasto Rzeszów od kilku lat starało się o zwrot samego monumentu. Kilkukrotne rozmowy z zakonem Bernardynów skończyły się fiaskiem. Relację przygotowała Monika Domino. Wiemy, jeszcze to jest nieoficjalne, że miasto stara się o to, żeby pomnik stał się zabytkiem. Na jakim to jest etapie, panie przewodniczący Andrzej Dec, Koalicja Obywatelska?
W szczegółach nie potrafię powiedzieć, bo to pewnie sytuacja zmienia się z dnia na dzień. W każdym razie wystąpiliśmy o to. Decyzję w tej materii podejmuje wojewódzki konserwator zabytków, ale on ma zwierzchnika, którym jest generalny konserwator zabytków i pewnie gdzieś tam się te debaty, dyskusje czy rozważania toczą. Czekam z niecierpliwością na ich ostateczny efekt.
Jakiego rozwiązania pan by oczekiwał, jeżeli chodzi o pomnik, który jest jednak symbolem dawnego czasu PRL-u?
Generalnie
co z nim zrobić?
Spodziewałbym się, że pomnik zostanie, tak powiem, uratowany. Nie znam się na zabytkach, żeby twierdzić, czy on jest zabytkiem, czy nie. Każda metoda, która by zmierzała do tego, żeby pozostał w przestrzeni publicznej Rzeszowa, jest dobra, ile oczywiście będzie zgodna z prawem.
Łukasz Dziągła, Nowa Lewica.
Jesteśmy oczywiście zasmuceni tą decyzją zakonu. Uważamy, że absolutnie należy dołożyć wszelkich starań i tu popieramy bardzo pana prezydenta i jego działania, żebyśmy jako miasto, jako społeczność mieszkańców odzyskali ten pomnik i zachowali go. Więc wpisanie tego obiektu, pomnika do rejestru zabytków uważam za kluczowe, żeby przeciąć wreszcie już te spory i zostawić go, pozwolić mu normalnie funkcjonować.
Panie przewodniczący, jak pan pamięta historię wokół pomnika, jak to się wszystko zaczęło, jak wyglądało przekazanie jako samorządowiec doświadczenia?
Zakładam, że mamy dużo czasu. Bo
to mamy troszeczkę czasu, tak, możemy o tym powiedzieć.
Zaczęło się od tego, że zakon uzyskał zgodę na to, żeby rozbudować swój obiekt, na co przy udziale marszałka województwa miał zabezpieczone środki unijne. I w związku z tym wystąpił o sprzedaż, przekazanie części działki, która była do tego celu potrzebna. Przedstawił nam na propozycję takiego wycięcia z tego dużego obszaru działki, która była im niezbędna.
Część słuchaczy pamięta, tam był duży parking pod Urzędem Wojewódzkim, tak. Przez pewien czas również o charakterze targowym.
Tak, tak, to dawno temu. I jednak okazało się, jak przyszło co do czego, na sesji dopiero, że granica, którą zakon zaproponował, pod bardzo ostrym kątem przecina się z nitką ciepłowniczą, która jest pod ziemią. To by oznaczało, że trzeba by było albo tę nitkę przenieść, albo jednak inną działkę wydzielić po to, żeby nie było potrzeby robienia takich niepotrzebnych przedsięwzięć. Ale wtedy na sesji ktoś sobie przypomniał, że przecież cały ten teren należał kiedyś do ojców Bernardynów i w związku z tym pojawił się pomysł, żeby może im przekazać całość. Przy czym był duży pośpiech, dlatego że pieniądze, o które zakon zabiegał, czy projekt, który miał towarzyszyć tej rozbudowie, trzeba było zatwierdzić szybko, żeby dostać to dofinansowanie.
To był rok 2006?
Tak, tak. W związku z tym, no, pośpiechu, trzeba to tak powiedzieć, przeoczyliśmy to, że przekazywanie zakonowi pomnika jest bez sensu, bo to przecież do niczego im to nie, zakonowi nie było to potrzebne. I to był oczywiście błąd ówczesnej rady, w której też się wówczas znajdowałem. Ale nie przyszłoby mi do głowy ani wtedy, ani teraz, że zakon może się zachować w ten sposób, jak teraz się zachowuje. To jest dla mnie niepojęte.
To znaczy przekazanie części działki dla stowarzyszenia? O to chodzi?
Generalnie odmowa zwrotu tego fragmentu terenu razem z pomnikiem miastu. Dostali ten obszerny teren za złotówkę. Mówienie o tym, że kiedyś komuniści wywłaszczyli ich z tego terenu, jest oczywiście prawdziwe, ale trzeba pamiętać, że bardzo wiele tego typu obiektów czy tego typu nieruchomości komuniści wywłaszczyli, nie zostały zwrócone, nie zostały zrekompensowane rzeczywiste wartości. Inna rzecz, że liczenie ówczesnych wartości to jest kwadratura koła. Ale wracam do głównego wątku. Otóż jeśli zakon pisze, że nie chce uczestniczyć w sporze polityczno-ideologicznym i właśnie w takim sporze podejmuje decyzję, przekazując ten pomnik komuś, kto jest aktywnym uczestnikiem tego sporu, to po prostu się mija z prawdą. Miasto jest od tego, żeby podejmować tego typu decyzje. Są wybrani radni. Ja nie wiem, jaka decyzja będzie aktualnej rady, gdyby przyszło nam decydować, co z tym pomnikiem zrobić. Ale na pewno nie powinien podejmować w tych sprawach decyzji zakon. To tak samo, jakbyśmy sobie wyobrażali, że Rada Miasta podejmie jakąś decyzję dotyczącą klasztoru.
Ale formalnie przecież zakon był właścicielem tego
terenu. Ja nie mówię o formalnej stronie, tylko o zwykłej przyzwoitości i uczciwości. Mówienie dzisiaj, że to przekazaliśmy i teraz zakon może zdecydować o tym, co z tym zrobić, jest formalnie poprawne, ale tak jak mówiłem, urąga poczuciu przyzwoitości.
Łukasz Dziągwa, Lewica. Pan tak z dezaprobatą głową kiwał.
Tak, kiwałem dlatego, że trochę tu nie zgodzę się z panem Andrzejem. Na sesji ówczesnej Rady Miasta Rzeszowa dwóch lewicowych radnych, bardzo młodych wtedy wieku, pan Konrad Fiołek i Tomasz Kamiński, byli temu przeciwni. Także nie jest prawdą, że aż taki był pośpiech i że nie można było doczytać tych dokumentów. Obecny był tam również szef Biura Gospodarki Mieniem, który miał doskonałe rozeznanie w tym, jakie tereny państwo przekazywaliście zakonnikom. Trudno, to już się stało.
Natomiast jedno zdanie, pośpiech był. To niewątpliwie, nie mam wątpliwości.
Niewątpliwie, tu się zgadzam. Natomiast
demokracja, pośpiech jest złym doradcą.
Nie było tak, że nie można się było zorientować. Nasi lewicowi radni byli wtedy akurat ci dwaj przeciwni.
Z innych powodów, panie Łukaszu.
Niemniej jednak, to tak gwoli ścisłości należy oddać. Tak samo i dzisiaj konsekwentnie uważamy, że wszelkie decyzje, które potem były przyjęte, jeżeli chodzi o obsługę tego ogrodu Bernardynów przez miasto, należy wreszcie zakończyć. Miasto nie ma żadnego interesu, żeby dorzucać się do kiesy zakonnikom. Tak samo jak funkcjonowanie nielegalnego dworca, mini dworca autobusowego na ich terenie również jest niewłaściwe.
A skąd wiadomo, że to jest nielegalne? To jest poważny zarzut publiczny, panie Łukaszu.
Dobrze. To pozwolę się wstrzymać w takim razie. Po prostu jest to dziwny obiekt i tam należałoby się temu, uważam, przyjrzeć. Wrócę jednak do tego, czy komuniści legalnie czy nielegalnie zabrali ten teren po wojnie. Wieś gminna głosi, że zakonnicy otrzymali spore hektary bodajże w Łańcucie. Również państwo przekazując, czyli oddając ten teren z powrotem zakonnikom, zrobiliście to ze znaczną bonifikatą. Zakonnicy uzyskali ten teren, nie zwracając miastu z powrotem czy państwu tych łanów pod Łańcutem za 1% wartości. Także tutaj miasto niesamowicie, też trzeba przyznać, że to było przed kampanią kolejną wyborczą. Radni nie chcieli, broń Boże, żadnych awantur z zakonnikami i było takie spore przyzwolenie na to.
Telefon 1772 do Państwa dyspozycji. Jaka przyszłość wobec tego pomnika?
Bardzo proszę, chciałbym powiedzieć mianowicie o tym zarzucie, iż jest to obiekt, który propaguje komunizm. Otóż dzisiaj jest to po prostu nieprawda. O ile 30 czy 30 parę lat temu, na początku lat 90. był być może czas, żeby ten pomnik jakoś inaczej ukształtować, czy nawet zburzyć, bo mieliśmy świeżo w pamięci to, co komuniści wyprawiali w naszym kraju przez te ileś lat, to teraz on już się w przestrzeni publicznej utrwalił. Mało kto go postrzega jako propagowanie komunizmu, aczkolwiek wiemy przecież, że przez komunistów był wystawiony i nazywał się, jak się nazywał. pomysł, żeby opatrzeć go wyjaśnieniami w postaci tablic, jest stary. Ja kiedyś pewnie pierwszy go zgłosiłem.
I dlaczego tego nie ma do tej pory?
No bo na razie nie jesteśmy dysponentami tego terenu, więc nie możemy tego zrobić. Ale być może są jakieś inne rozwiązania, które by mogły z jednej strony zachować ten obiekt jako niezbyt szczęśliwy, ale jednak symbol miasta, a z drugiej, żeby wyjaśnić historię i żeby ona była także, jak to historia, nauczycielką życia dla przyszłych pokoleń.
Panie Łukaszu, pan jaką by pan widział przyszłość pomnika? W jaki sposób go wykorzystać w sensie...
Czarowanie tej nazwy.
Artystycznym,
tak? Pomnik nawiązuje do wydarzeń, które miały bardzo brutalnych, tak? Z okresu sanacji przed II wojną światową, właśnie na terenie naszym, na Rzeszowszczyźnie, gdzie brutalnie tłumiono, policja państwowa tłumiła rozemocjonowanych robotników i chłopów, którzy się sprzeciwiali ówczesnej władzy, która bardzo była agresywna względem nich.
Władza komunistyczna zawłaszczała tego typu symbole, tego typu walki, tego typu scysje z władzą przedwojenną.
No więc tutaj trudno mówić. On może faktycznie ma tą nazwę o rewolucji, która automatycznie gdzieś kierujemy swoje myśli do Leningradu, do Sankt Petersburga, gdzie ta fala rewolucyjna się rozlała jeszcze na początku minionego wieku. Natomiast ten pomnik właśnie w maju tego roku minęło 50 lat. Uważam, że tak jak większość mieszkańców, my życzymy sobie, żeby on po prostu już tutaj z nami został. To, co mówił pan Andrzej, jasne, jak najbardziej popieramy. Kluczowe jest po pierwsze odzyskanie, dysponowanie tym terenem i tym pomnikiem, żeby można było go następnie odrestaurować, przywrócić mu jego właściwy wygląd i bezpiecznie go móc eksploatować, wykorzystywać. Nie sprzeciwiamy się, broń Boże, i uważam, że akcje edukacyjne są potrzebne, tak żebyśmy wytłumaczyli dlaczego, skąd, po co.
Proszę bardzo.
Chciałbym dodać jeszcze, że dla mnie jako członka Kościoła katolickiego zasmucająca jest postawa ojców Bernardynów. Zajęli się sprawą, która kompletnie do ich kompetencji i zadań nie należy i w efekcie będą tylko szkodzić wizerunkowi Kościoła w Rzeszowie.
Proszę Państwa, do tej sprawy będziemy wracać. Jeżeli Państwo mają swoją opinię, na pewno Państwo mają, tylko proszę nam ją przekazać. Czy się Państwo zgadzają z naszymi rozmówcami, czy nie? Telefon 17 i 7 dwójek, przyszłość pomnika czynu rewolucyjnego w samym centrum Rzeszowa. Pomnika, który niewątpliwie, czy tego chcemy, czy nie, stał się symbolem stolicy województwa podkarpackiego. Teraz inny temat, który przewija się również przez kuluary i komisje sejmowe. A no właśnie, w niższej izbie parlamentu toczy się dyskusja nad nowelizacją ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Nowelizacja proponuje zwiększenie liczby niedziel handlowych z 7 w roku do 2 w miesiącu. Ograniczenie miałoby nie obowiązywać pierwszą i trzecią niedzielę w każdym miesiącu. Projektodawcy proponują 200% wynagrodzenia za pracę w niedzielę, wolny od pracy inny dzień oraz co najmniej 2 niedziele w miesiącu kalendarzowych. I co pan, i co pani na to?
Ja jestem przeciw. Myślę, że jednak pracownicy tych sklepów przeróżnych, które miałyby być otwarte, też jednak chciały być w domu z rodzinami, spędzić ten dzień w swoim gronie, a nie w pracy.
A pani?
Ja popieram koleżankę, również jestem tego zdania, że zamknąć na niedzielę jest czas od poniedziałku do soboty, żeby zrobić zakupy i ten czas powinien wystarczyć każdemu.
To rozwiązanie, co teraz jest, czyli niedziela pracujące gdzieś przed okresem świątecznym, jest to dobre rozwiązanie?
Zawsze to jakiś może być wyjątek, ale to już kto co lubi, powiem tak.
Tak samo uważam, że w jakichś takich sytuacjach wyjątkowych, przed jakimiś większymi świętami, dłuższą przerwą taką w pracy, no to być może tak. A oprócz tego to myślę, że każdy jednak zasługuje na takie samo traktowanie i powinien spędzić ten czas w domu z rodziną.
Zdecydowanie nie. Taki status jak teraz wydaje mi się wystarczy. Przed świętami, no to jest zrozumiałe. Natomiast nie. Większość krajów europejskich na tym jakoś bazuje i nikt nie narzeka. Zdecydowanie nie. Niedziela jest niehandlowa.
Zauważa pani, kiedy jest ta niedziela handlowa? Tłumy ludzi idzie do sklepów, do galerii handlowych.
Są otwarte. Nie idzie, bo są zamknięte. Nie. Zdecydowanie jestem przeciwko.
Co państwo sądzą o przywróceniu niedziel handlowych? Czy chciałaby pani, żeby sklepy w niedzielę wszystkie były czynne?
chciałabym.
Dlaczego?
Bo mam wolne w niedzielę akurat.
Zbyt mało tych niedziel jest pracujących.
Zbyt mało. Myślę, że to mnie to nie pasuje, bo chciałabym, żeby każdą niedzielę był.
Jest mi to obojętne. Ja nie robię w niedzielę zakupów, więc... Jest mi to obojętne. Ja nigdy w sobotę, niedzielę, ja w sobotę, niedzielę odpoczywam.
Jest czas na zrobienie zakupów w ciągu tygodnia?
Dokładnie, w piątek robię zakupy. Nawet teraz, jak już nie pracuję, tak się naprzyzwyczaiłam i tak robię zakupy.
Takie opinie na temat handlu w niedzielę zebrała wśród mieszkańców Rzeszowa Olga Hałabut. I co panowie na to? Przypomnę, w naszym studiu Łukasz Dziągwa, Nowa Lewica, i Andrzej Dec, Koalicja Obywatelska. Wiemy, że Lewica i Prawo i Sprawiedliwość nie chcą zmian, przynajmniej w wymiarze parlamentarnym. Pozostałe ugrupowania dyskutują na temat tego, jakie rozwiązania wprowadzić. Andrzej Dec, Koalicja.
Ja się nie wypowiem w imieniu Koalicji Obywatelskiej, tylko swojej
osobiście,
własnej.
Jak pan sądzi?
Bo nie sprawdzałem, jak jest większość w tej materii. Ja uważam, że nie należy psuć. 7 niedziel handlowych spokojnie wystarczy. Generalnie dokonałbym takiego podziału, że w niedzielę mogłyby być czynne wyłącznie sklepy spożywcze, a wszelkie odzieżowe, obuwnicze i tego typu wystarczą w tygodniu. Tym bardziej, że przecież te nasze duże galerie i hipermarkety czynne są do 21:00, więc nawet jak ktoś pracuje do 17:00, to spokojnie zdąży te niezbędne zakupy zrobić, tym bardziej, że ich się nie robi przecież na co dzień.
Czyli jednak taki kompromis. Sklepy spożywcze w niedzielę, tak?
Właśnie nie. Tutaj, bo tu jest pewien problem. Ustawa, która dzisiaj obowiązuje, dość restrykcyjnie traktuje sklepy spożywcze, ale handlowcy znaleźli mnóstwo furtek, poprzez które większa liczba sklepów, niż by to wprost wynikało z ustawy, jest jednak czynna. Co nie znaczy, że ja uważam, że to źle, tylko że nie podoba mi się to, że to są furtki, jakieś obejścia, a nie jasne, precyzyjne przepisy, które są egzekwowane, które mówią, które ze sklepów powinny być czynne. Mam świadomość, że ustalenie tego nie jest łatwe, ale od tego mamy specjalistów najróżniejszej maści, żeby się nad tym pochylili i znaleźli rozwiązanie, które będzie sprawiedliwe i uczciwe.
Wiemy, że czynne są te, gdzie właściciel jest za ladą, i te, które są teoretycznie barami, bufetami z częścią również sprzedażową.
No ja mam w pobliżu sklep, który jest biblioteką.
A. Tak, proszę bardzo.
Tak,
można?
Tam jest taki regał, na którym on spełnia swoją rolę. Tam oddajemy jakieś książki, one po jakimś czasie znikają. No ale jest to obejście, no powiedzmy sobie szczerze.
Pan Łukasz Dziągwa, Nowa Lewica.
Absolutnie, jako Lewica sprzeciwiamy się zmianie, o której właśnie dyskutujemy. Powinniśmy, tak jak zresztą słuchaliśmy większości głosu osób ankietowanych przez panią dziennikarkę, uważamy, że ten konsensus, który został obecnie wypracowany, czyli w zasadzie zakaz sprzedaży i prowadzenia handlu w niedzielę, jest naprawdę satysfakcjonujący. Mamy 6 dni w tygodniu, możemy zrobić wszystkie zakupy w dowolnych konfiguracjach. Te galerie, do których chodzimy, do których możemy się udać, są czynne do późna, sklepy spożywcze czynne od samego rana. Naprawdę uszanujmy to, pozwólmy ludziom pracy zostać w tę niedzielę, w ten dzień wyjątkowy ze swoimi rodzinami i też się nacieszyć.
Ale mamy panowie,
7 dodatkowych niedziel, których
pracodawca 2 razy więcej zapłaci.
To niech sam stanie. Ma teraz taką możliwość właśnie. Niech sobie sam stanie w takim razie co niedzielę. Nie musi nawet co drugą. On teraz może codziennie stawać i także w niedzielę, w każdą niedzielę. We wszystkie 52 niedziele w roku on może stać i handlować, zarabiać i 200 i 500%. Ale pozwólmy ludziom, żeby nie musieli właśnie w ten sposób tej niedzieli spędzać. Mamy i tak czynnych, wystarczająco dużo obiektów handlowych w tym czasie. Restauracje, kawiarnie, puby, stacje paliw, kina i tak dalej. Jest tego naprawdę wystarczająco dużo. To, o czym też należałoby się pewnie temu przyjrzeć, tak? Ale to już nie chcielibyśmy tego ruszać. To jest to, że są faktycznie te obejścia. Może należałoby je jednak jakoś ucywilizować i skodyfikować, w których ten naprawdę deskę ratunku ostatnią w postaci chleba, masła czy czegoś, jak już ktoś naprawdę zapomniał i się obudził dopiero w niedzielę, w południe, to jest w stanie zrealizować i kupić. I tutaj nie ma co przesadzać. Tak samo zresztą jako Lewica jesteśmy przeciwni sprzedaży alkoholu na stacjach paliw.
Tak, ja Przyznam, że korzystam z tego sklepu w pobliżu, w niedzielę również.
Ale przychodzi pan z książkami, tak? Przychodzi pan
niekoniecznie
na wymianę?
Często się angażuję w mojej kuchni, więc okazuje się, że czegoś mi tam brakło i w związku z tym korzystam z tej okazji.
Zdarza się, ale no przecież tak to jest, ale wiemy, że w wielu krajach zachodnich, w Austrii na przykład, na Słowacji, czy też tudzież w Niemczech, te ograniczenia są mocno przestrzegane i stały się właściwie tradycją, już pejzażem gospodarczym.
Nie powinniśmy moim zdaniem tego zmieniać. To jest naprawdę już utrwalone. My wiemy o tym, że w niedzielę się nie handluje, więc staramy się zrobić te zakupy, czy to w piątek, czy w sobotę, tak żeby tutaj nie mieć z tym żadnych problemów. To pozwólmy ludziom korzystać z wolnych dni.
Jeszcze mogę nawiązać do tego, co powiedział kolega przed chwilą odnośnie handlu, sprzedaży alkoholu w stacjach benzynowych. Też uważam, że najwyższy czas z tym skończyć. To jest niedopuszczalne.
To jest absolutna paranoja, żebyśmy na stacjach paliw, tam gdzie dbamy o bezpieczeństwo nas wszystkich w ruchu transportu lądowego, żebyśmy tam właśnie wprowadzali artykuły, które temu przeczą.
I te szerokie witryny, na które zwracają uwagę na przykład psycholodzy zajmujący się rozwojem dziecka. Wielkie witryny, galerie z alkoholem
takiego,
i butelkami.
Znaleziono już w Polsce ścieżkę, żeby zakazać w mieście tego. W Toruniu jest taka uchwała, która tam przeszła różne koleje losu poprzez sądy i obowiązuje. Chcę przekonać koleżanki i kolegów z Rady Miasta, jeszcze z nimi o tym nie rozmawiałem, żebyśmy wzorując się na tym przykładzie, również przyjęli tego typu uchwałę. W najbliższym czasie będę ich do tego namawiał.
A może jednak ustawa, panowie?
To byłoby najlepiej, no ale dopóki ustawodawca nie podejmuje takich działań, no to róbmy to, co możemy we własnym zakresie. Powiem przy okazji, że dla mnie także te obszerne stoiska alkoholowe w sklepach spożywczych, to też jest przesada. Już nie wspomnę o małpkach. I to trochę od nas zależy.
Ten temat,
mogliśmy wydać mniej pozwoleń na handel alkoholem.
Ten temat w Rzeszowie będzie się pojawiał.
Jest więcej sklepów sprzedających alkohol niż w całej Norwegii. To tak dla uzmysłowienia.
To tak dla uzmysłowienia, w jakiej my jesteśmy kulturze sprzedażowej, tak to określmy, i kulturze spożycia, nie tylko alkoholu, żeby była jasność. I ta sprawa na pewno będzie wracać do nas również, jako że dyskusja wokół sprzedaży alkoholu na stacjach paliw nie tylko toczy się cały czas dosyć mocno, z uwagi również na profilaktykę zdrowotną i pewne zachowania społeczne, prospołeczne. Andrzej Dec, Koalicja Obywatelska, były przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, wiceprzewodniczący obecnej kadencji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I Łukasz Dziągwa, Nowa Lewica, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pomimo zaproszenia nie było z nami przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Konfederacji. Audycję zrealizował Maciej Rosół. Za uwagę dziękuję, Roman Adamski. Do usłyszenia.
Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję również, do widzenia.